Rozdział 51. Początek długiej podróży. Nazajutrz wczesnym rankiem przechadzałem się po ogródku z ciotką, ciągle bowiem czuwając nad Dorą nie używała ona prawie ruchu, gdy mi oznajmiono przybycie pana Peggotty. Wchodził właśnie do ogródka z odkrytą głową, jak to zwykł był czynić w obecności mej ciotki, którą wielce szanował. Ciotka, nie mówiąc słowa, podała mu rękę, ściskając dłoń jego tak serdecznie, że chyba istotnie słowa byłyby zbyteczne. Pan Peggotty zrozumieć to musiał doskonale. — Odchodzę, Trot — rzekła. — Kwiatek nasz już się musiał zbudzić. — To może ja przeszkadzam pani tak wczesnym przyjściem — ozwał się pan Peggotty. — Możesz mieć coś do powiedzenia Copperfieldowi, mój przyjacielu — odparła ciotka. — Lepiej wam będzie beze mnie. — Z przeproszeniem, pani — odrzekł pan Peggotty. Uważałbym za dowód łaski, jeśli by pani pozostać raczyła. Jeśli tak, to co innego. Zawołała ciotka i biorąc pod ramię pana Peggotty powiodła go do altanki, w głąb ogrodu. Usiedliśmy z ciotką na ławeczce. Pan Peggotty nie usiadł, oparł się tylko ręką o stół ogrodowy. Gdy stał tak milcząc i obracając w ręku kapelusz, nie mogłem powstrzymać się od zauważenia, jak wiele energii i siły woli było w jego twarzy okolonej siwymi, gęstymi włosami. Odprowadziłem wczoraj wieczorem, drogie me dziecię, począł podnosząc na nas oczy, do mieszkania, w którym od tak dawna jej oczekiwałem. Przez kilka godzin była nieprzytomna. Nie wiedziała, gdzie się znajduje, a gdy mnie poznała, rzuciła mi się do nóg i jak w modlitwie wszystko wyznała. Gdym usłyszał jej głos, co tam w domu brzmiał niegdyś tak wesoło, gdym ją ujrzał w pyle, płaczącą niby u nóg Zbawiciela, serce mi się okropnie ścisnęło, pomimo całej mej radości. Podniósł rękę do oczu, otarł rękawem wielkie łzy i tak ciągnął. Trwało to krótko. Odnalazłem ją i chciałem dowiedzieć się, jakimi drogami podobało się opatrzności połączyć nas. Nie wiem doprawdy nawet, po co wspominałem o sobie i swych uczuciach, mniejsza o mnie. Poczciwą masz duszę, rzekła ciotka, i pewnie znajdziesz swą nagrodę. Pan Peggotty, na którego siwą głowę słońce poprzez gąszcz liści roniło złote prążki, skłonił się, zdziwiony dobrym mniemaniem ciotki. I tak prowadził dalej przerwaną opowieść. Kiedy Emilka uciekła, mówił z bolesnym brwi ściągnieniem: z domu, w którym, jak to panicz wie, padalec ten, niech go, trzymał jak uwięzioną, noc była ciemna. Szczęściem błyszczały gwiazdy. Była nieprzytomna i biegła wzdłuż morskiego wybrzeża, a sądząc, że dobierze tak aż do naszej łodzi, wołała biedaczka, abyśmy się odwrócili, bo wraca. Słyszała płacz swój i wołanie, jak gdyby to nie był jej głos, ale inny jakiś, goniący ją. A uderzając się o skały i kamienie, nie czuła nic, jak gdyby się sama zmieniła w skałę. Biegła tak, mając ogień w oczach i szum w uszach. Nagle, to jest zdawało się jej, że nagle, rozświtało. Dzień był wilgotny i wietrzny. Spostrzegła, że leży na kamienistym brzegu, a jakaś kobieta mówi do niej, pytając tamtejszym językiem, co się stało. Znać było, że opowiadający widzi przed sobą to, co opowiada. W miarę jak mówił, rysowało się to wyraźnie w jego wyobraźni. Mówił też wyraźniej i bardziej obrazowo, niż to obecnie potrafię powtórzyć. Wówczas i mnie, słuchającemu, zdawało się, pamiętam, żem na własne oczy widział to wszystko. Tak to opowiadał, wiernie, szczegółowo, plastycznie. Gdy Emilka, mówił, przypatrzyła się lepiej spłakanymi swymi oczyma tej kobiecie, poznała w niej jedną z tych, z którymi zwykła była rozmawiać nad zatoką. Chociaż odbiegła daleko, znała jednak całe wybrzeże, gdyż dalekie przedtem odbywała wycieczki. Kobieta ta nie miała jeszcze dzieci, bo od niedawna była zamężna, ale spodziewała się mieć niedługo. Modlę się do Najwyższego, aby to dziecię zostało jej pociechą, chlubą, szczęściem. Niech ją czci i kocha, będzie podporą jej starości, aniołem w tym i w przyszłym życiu. Amen, dodała ciotka. Przedtem przyglądała się nieraz, mówił pan Peggotty, Siadając na uboczu, Emilce, gdy ta rozmawiała z dziećmi, nie śmiała się zbliżać. Emilka zauważyła ją i zaczęła z nią rozmawiać, a że obie bardzo kochały dzieci, polubiły się wzajemnie. Odtąd zawsze dawała Emilce kwiaty. Oto teraz spytała, co zaszło, a gdy Emilka wszystko szczerze opowiedziała, zabrała ją do swego domu. Tu pan Peggotty zakrył ręką oczy. Dobroć nieznajomej kobiety wzruszała go więcej niż wszystko. Nie przerywaliśmy mu z ciotką ani opowiadania, ani milczenia. Mała to ciasna była chatka, mówił, lecz znalazło się w niej miejsce dla Emilki. Mąż jej był na morzu. Skryła tedy Emilkę, zalecając tajemnicę najbliższym sąsiadom. Emilka tymczasem leżała w gorączce i, co najdziwniejszej, czego zrozumieć nie mogę, zapomniała od razu mowy tamtejszej, chociaż ją umiała. Zapomniała najzupełniej i tylko po swojemu mówić mogła. Pamięta niby przez sen, jak leżała, mówiąc ciągle po angielsku, czego nikt zrozumieć nie mógł. Ciągle jej się zdawało, że tuż obok jest łódź nasza. Ciągle błagała otaczających, żeby posłali, powiedzieć nam, że umiera, prosi przebaczenia i błaga o jedno słówko. Ciągle się jej też zdawało, że ten, o którym wspominałem, już wiadomy paniczowi, zagląda przez okno, szuka jej, pochwyci. Czepiała się wówczas rąk i sukien dobrej tej kobiety, wołając, aby ją broniła, skryła. Ciągle też miała ogień w oczach i szum w uszach i straciła miarę czasu. Nie wiedziała, co wczoraj, co dzisiaj, co jutro i wszystko, co było i będzie w jej życiu i czego nie było i nie będzie nigdy, wirowało około niej. Wszystko to było smutne, straszne, śmiała się jednak. Śpiewała. Nie wiem już, jak długo to trwało. Wreszcie przyszedł sen, głęboki, długi, a potem leżała, słaba, bezsilna, jak dzieciątko małe. Zatrzymał się, przerażony wywoływanymi obrazami. Po kilku chwilach milczenia tak mówił. Było to pogodne popołudnie, gdy się przebudziła. Takie spokojne i ciche. Słychać było szmer odpływu morza. Zdawało jej się, że to niedziela i że jest w domu. Dziwiła się tylko, skąd się wzięła ta winna latorośl u okna. Wówczas nadeszła dobra ta kobieta. I wówczas dopiero Emilka domyśliła się, że nasza łódź nie jest tam, obok, ale hen, daleko. Przypomniała sobie, gdzie się znajduje. Wszystko przypomniała. Z płaczem rzuciła się dobrej kobiecie na łono, na którym pieści ona teraz swe dzieciątko, uśmiechając się do niego pięknymi swymi oczyma. Każde wspomnienie dobrej tej kobiety rozrzewniało go do łez. Płakał, błogosławiąc ją z głębi serca. Ulżyło to mojej Emilce. Mówił, opanowawszy wzruszenie, które sercem całym podzielałem i które wyciskało łzy z oczu ciotki. Ulżyło to jej. Zaczęła się poprawiać, lecz zapomniała zupełnie tamtejszej mowy i zmuszona była porozumiewać się na migi. Z każdym dniem się poprawiała, powoli, lecz widocznie, usiłując przy tym uczyć się nas w rzeczy, które się jej zdawały nowymi, nigdy przedtem niesłyszanymi dźwiękami. Pewnego wieczoru, siedząc w oknie, patrzyła na małą dziewczynkę bawiącą się na brzegu, która nagle wyciągnęła do niej rękę, mówiąc to, co po naszemu byłoby: oto muszla, córko rybaka. Przedtem nazywali ją, jak to tam jest we zwyczaju, piękną panią. Lecz Emilka nauczyła ich nazywać siebie córką rybaka. Teraz, gdy posłyszała dziewczynkę mówiącą: oto muszla, córko rybaka, rozpłakała się. I nagle przypomniała sobie zapomnianą mowę. Gdy się wzmocniła, ciągnął po chwilowym milczeniu pan Peggotty. Postanowiła opuścić dach dobrej kobiety, co ją przytuliła, i wrócić do Anglii. Mąż tej kobiety wrócił był do domu i we dwoje wyprawili ją małym kupieckim statkiem do Livorno, a stamtąd do Francji. Emilka miała trochę pieniędzy, ale o wiele mniej niż potrzeba byłoby na opłacenie ich starań. Nic wziąć nie chcieli. I chociaż wiem, że są ubodzy, niech to, co zrobili dla niej, zapisane im zostanie tam, gdzie złodziej nie wtargnie i ogień nie pochłonie. To, co zrobili dla niej, paniczu. Nie da się żadnym doczesnym opłacić skarbem. Emilka przybyła tedy do Francji i dostała się do jakiejś podróżującej damy jako służąca. Wówczas, niech go nieba nigdy na moje nie sprowadzą drogi, zjawił się ten padalec. Gdy go ujrzała i chociaż on jej nie widział, na nowo ogarnął ją niepokój. Uciekła. Wylądowała w Dover. Nie wiem, co się jej stało, ciągnął Peggotty, lecz chociaż przez całą drogę myślała o tym tylko, by dostać się do domu. Skoro stanęła na swej ziemi, przelękła się. Czego? Może sądziła, że jej nie przebaczymy i nie ulitujemy się nad nią. A może, żeśmy ze smutku pomarli. Wuju, powiedziała, największym strachem napełniało mnie to, żem się stała niegodną waszego przywiązania. Serce mi się krajało, ale nie śmiałam zbliżyć się do progu, który pragnęłam oblać łzami, pokryć pocałunkami i skonać na nim tak, abyście mnie z rana znaleźli już umarłą. Poszła tedy, ciągnął, łzy połykając, do Londynu, gdzie biedaczka nie była nigdy, samiusieńka, bez grosza, młoda, taka ładna, poszła do Londynu. Na samym wstępie zaraz spotkała ją jakaś porządna, jakiej się zdawało, kobieta, która obiecała wynaleźć jej robotę, szycie. Obiecała nocleg, wywiedzieć się o mnie. Niecna kobieta. Lecz gdy dziecię moje, zawołał z zapałem wdzięczności, znalazło się nad przepaścią, o której myśl sama, krew mi w żyłach ścina. Marta dotrzymała danego nam słowa. Uratowała ją. I mnie z piersi wydarł się krzyk radosny. Paniczu, mówił pan Peggotty, silnie ściskając mi dłonie. Panicz mi pierwszy mówił o niej. Postąpiła uczciwie, bardzo uczciwie. Dziękuję paniczowi. Wiedziała, smutnym, nauczona doświadczeniem, gdzie szukać Emilki, jak postąpić. Opatrzność boska czuwała nad nią niebogą. Marta, blada i wystraszona, zbudziła Emilkę z pierwszego głębokiego snu. Wstań, mówiła, bo ci grozi większe od śmierci nieszczęście. Wstań i uciekajmy stąd. Tamte, należące do tego domu, zatrzymać je chciały, ale Marta się nie dała. Precz ode mnie, wołała. Widzicie, że jestem marą, co ją wyrywa z otwartej przepaści. Opowiedziała Emilce, że mnie widziała, że mnie jej przebaczył, że ją kocham. Szukam jej. Naprędce odziała ją we własne suknie, słabą i drżącą wyniosła niemal na własnych rękach z tej jaskini, nie odpowiadając nikomu. Jak gdyby głucha była na wołania i słowa, przeszła pomiędzy nimi, unosząc wyrwaną z nory zatracenia Emilkę. Pielęgnowała ją, ciągnął pan Peggotty, noc całą. A potem udała się szukać mnie i panicza, panie Davy, nie wspominając przed Emilką, dokąd idzie, oby się mogła skryć lub uciec, broń Boże. Jak się ta okrutna pani dowiedziała, gdzie jest Emilka, w głowę zachodzę. Może to ten padalec wyśledził. Dowiedział się, co jest prawdopodobne, od rajfurki. Mniejsza z tym. Dość, że mi nieba wróciły moją Emilkę. Całą noc przesiedzieliśmy razem, mówił. Sporo przeszło czasu, zanim ocuciłem ją. Pozwoliłem wypłakać się, a potem tuląc do serca jej biedną głowę, wysłuchałem wszystkiego. Siedząc tak, wiedzieliśmy dobrze, że zaufać sobie i nawzajem na siebie liczyć możemy. Zamilkł. Stał z opartą o stół ręką. Spokojny. Pewien siebie. Było mi to niby promieniem jasnym, ozwała się wreszcie ciotka, gdym niegdyś powzięła zamiar zostać chrzestną matką twej siostry, Trot, tej Betsy, co mnie zawiodła. Teraz czuję, że mało co zrobiłoby mi tak wielką przyjemność, jak trzymać do chrztu dziecko tej tam poczciwej kobiety we Włoszech. Pan Peggotty skłonił tylko potakująco głową. Wszyscy pozostaliśmy w milczeniu, oddając się własnym myślom. Ciotka ucierała to nos, to oczy, uśmiechając się na przemian i mrucząc coś do siebie. Zdecydowałeś już coś na przyszłość, kochany przyjacielu? Spytałem pana Peggotty. Najzupełniej, odrzekł. Mówiłem już o tym z Emilką. Świat szeroki i drogi nasze powinny być tam, za morzami. Chcą emigrować, objaśniłem ciotkę.
Tak,
potwierdził z uśmiechem pan Peggotty. Nikt tam w Australii nie rzuci na moją niebogę kamieniem. Razem nowe rozpoczniemy życie. Spytałem, czy naznaczył termin odjazdu.
Byłem już, odrzekł, w porcie i rozpytywałem o odchodzące okręty. Możemy jechać za 6-7 tygodni.
Obejrzałem ten statek. Odjedziecie sami? Spytałem.
Odrzekł. Siostra moja tak przywiązana jest do panicza. Zresztą, jak wiadomo, paniczowi zostanie tu ktoś, komu potrzebna będzie.
Biedny Ham.
Siostra moja, tłumaczył ciotce pan Peggotty, zajmuje się jego gospodarką, przywiązał się do niej. Często rozmawia z nią otwarcie o tym, o czym nie wspomniałby przed nikim innym, biedak. Niepodobna pozbawiać go tej ostatniej pociechy.
A pani Gamicz? Spytałem.
Otóż to i kłopot z panią Gamicz, odrzekł. Dużo o tym myślałem. Między nami mówiąc, pani Gamicz, gdy tylko wspomni swego nieboszczyka, wnet wyrzeka, beczy, z przeproszeniem pani, tak czasem u nas płacz nazywają. Otóż ja, który znałem nieboszczyka, wiem, ile wart był, rozumiem to doskonale. Ale inni, kto wie, czy zrozumieją.
Zgodziliśmy się na to z ciotką.
Otóż, jeśli by siostra moja mogła się z nią pogodzić. Nie na zawsze, nie. Na czas jakiś, zanim pani Gamicz znajdzie dla siebie coś dogodniejszego. Co do mnie, płacić jej będę regularnie. Do końca życia małą sumkę na skromne, lecz wygodne utrzymanie. Nie trzeba, aby została w opuszczeniu i nędzy, ponieważ może dawno już pożarło poczciwego męża. Lepiej z tym tu jej będzie niż tam pod obcym za morzami niebem.
Pomyślał o wszystkim i wszystkich, oprócz siebie.
Emilka, mówił, zanim odjedziemy, będzie tu ze mną. Biedaczka potrzebuje spokoju i wypoczynku. Tymczasem przygotuje potrzebną do podróży odzież. Zajmie to ją. Mam nadzieję, że się uspokoi, będąc ze swym kochającym wujem.
Ciotka moja potakiwała ku widocznemu zadowoleniu pana Peggotty.
Jest jeszcze coś, mówił sięgając w zanadrze i wyjmując paczki, którym widział przedtem. Oto wiadome paniczowi pieniądze. 50 funtów i jeszcze 10. Chcę do tego dodać to, co wzięła stamtąd na drogę. Pytałem ją, ile miała, nie mówiąc, w jakim pytam celu.
Trzeba to dodać.
Mogłem się pomylić, niech panicz przeliczy.
Podał mi rachunek. Wszystko się zgadzało.
Dziękuję panu, panie Davy. Otóż pieniądze te, jeśli pan nic nie ma przeciw temu, włożę w kopertę, którą zaadresuję do niego samego. A wszystko razem w drugą pod adresem jego matki. Napiszę do niej parę słów tylko, jakie to są pieniądze i że wyjeżdżam na zawsze i odesłać mi ich nie mogą.
Powiedziałem mu, że miał w tym najzupełniejszą słuszność.
Powiedziałem, że jest jeszcze jedno, mówił ze smętnym uśmiechem, składając paczkę pieniędzy i chowając ją na powrót do kieszeni. A tymczasem jest jeszcze drugie. Otóż sam nie wiedziałem, jak powiedzieć Hamowi o wszystkim, co zaszło. Napisałem do niego i oznajmiłem mu, że jutro sam przyjadę wszystko uporządkować i pożegnać się z nimi w Yarmouth.
Chcesz może, abym ci towarzyszył? Spytałem, uważając, że ma coś jeszcze na sercu.
Jeśli by panicz był łaskaw, odrzekł, lżej im tam będzie dzięki panicza obecności.
Ponieważ Dora czuła się lepiej i chciała, abym jechał, kiedym to jej opowiedział, obiecałem panu Peggotty, że mu będę towarzyszyć. Jakoż nazajutrz rano siedzieliśmy w dyliżansie, przebywając raz jeszcze razem dobrze znaną drogę do Yarmouth. Wieczorem, przechodząc przez ulicę, pan Peggotty, pomimo mych nalegań, niósł jak dawniej mą walizę, spojrzałem na drzwi sklepu Omer i Joram. Stary mój znajomy siedział z fajką. Chcąc pozostawić pana Peggotty samego podczas pierwszych chwil spotkania z siostrą i bratankiem, zatrzymałem się.
Jakże się miewa pan Omer?
Spytałem, wchodząc do sklepu. Rozwiał ręką dym fajki, by mi się lepiej przyjrzeć. Poznawszy mnie, ucieszył się bardzo.
Powstałbym na powitanie tak miłego i rzadkiego gościa, zawołał, lecz nogi mi już nie służą. Gdyby nie te nogi i brak oddechu, miałbym się wybornie. Winszowałem mu humoru i dobrego wyglądu i wówczas dopiero zauważyłem, że siedzi w fotelu na kółkach. Wyborny wynalazek, rzekł pochwyciwszy me spojrzenie. Lekkie jak piórko i łatwo daje się kierować. Mała Mini, wnuczka moja, wie pan, córka Mini, popycha go bez trudu i najprzyjemniejsze odbywamy przejażdżki. Do palenia fajki też bardzo dogodny to fotel. Nie widziałem nikogo, kto by tak jak pan Omer umiał dobre we wszystkim wynajdywać strony. Sparaliżowany, nękany astmą, chwalił przyjemność palenia fajki w fotelu na kółkach. Upewniam pana, mówił, żem nigdy nie miał jeszcze tylu odwiedzających, co teraz. To ten, to ów wstąpi na pogawędkę. Aż dziwić się do prawdy trzeba. A w gazetach, odkąd skazany jestem na to siedzące życie, dwa razy tyle, co najmniej, bywa ciekawych rzeczy do czytania. Czego się teraz człowiek nie naczyta? Oto, co mnie podtrzymuje. Gdyby to, broń Boże, ucierpiał wzrok mój lub słuch, co bym biedny począł? Nogi to mniejsza. Nogi, póki mi ich używał, skracały mi tylko oddech. Oto i wszystko. A teraz, skoro chcę wyjechać na miasto lub chociażby na wybrzeże, wołam sobie tylko Dicka, najmłodszego naszego czeladnika, i jadę najparadniej, jak sam Lord Major Londynu. Dusił się prawie od śmiechu i z zadowolenia. Bóg z wami, mówił, pykając z fajki. Trzeba tylko umieć pogodzić dobro i zło. To najważniejsze w życiu. Joram, doskonałe, wyborne robi interesy. Miło mi to słyszeć, rzekłem. Pewien tego byłem, odrzekł. Joram i Mini to para gołąbków. A nogi, co tam nogi? Ta wzgarda dla własnych i, o ile by się zdawać mogło, wielce użytecznych członków, była godna podziwu. A ponieważ mówimy o czytaniu, ciągnął, mówmy i o pisaniu. Jakże pan, panie Copperfield, ślicznie i zajmująco pisze. Doczytuję do ostatniego słowa i ani razu nie zdrzemnąłem się nad pańskimi utworami. Śmiałem się z tej oceny. W gruncie rzeczy dała mi ona wiele do myślenia. Zaręczam panu słowem honoru, mówił pan Omer, że gdy widzę na stole książkę, jeden, dwa, trzy tomy, czuję się dumnym na samą myśl, że mam zaszczyt znać od dawna, oj, od jak dawna, rodzinę autora. Pamięta pan przejażdżkę do Blunderstone? Nie większy był pan wtedy od tego oto malca. Zmieniłem temat rozmowy, wspominając Emilkę. Wiedziałem, że się nią interesował, że lubił ją. Opowiedziałem mu o jej powrocie i spotkaniu dzięki Marcie z wujem. Słuchał mnie z zajęciem, a gdym skończył, zawołał: cieszę się szczerze. Dawno nie słyszałem równie dobrych wieści. O, to, to. Co teraz począć z tą nieszczęsną Martą? Dotknął pan właśnie, rzekłem, sprawy, o której rozmyślam od wczoraj, ale o której nic jeszcze panu powiedzieć nie potrafię. Pan Peggotty nie nadmienił nic a nic. Mnie też delikatność mówić o tym wzbraniała. Pewien jednak jestem, znając go, że nie zapomni o niej. Ponieważ pan się tym zajmuje, mówił pan Omer, niechże i ja mam w tym udział. Niech mi pan oznajmi, co zostanie przedsięwzięte, a gotów będę służyć, czym mogę. Zawsze mu utrzymywał, że to niezła dziewczyna. I na moje wyszło. Mini, wiem to, rada będzie z tego. Kobiety bywają, widzi pan, pełne sprzeczności. Jej matka była krople w krople taka sama. W gruncie rzeczy złote to serce. Tak sobie dla zasady napada na Martę, a naprawdę to sama gotowa wspomóc ją i wesprzeć. Licz pan na mnie, gdy zajdzie potrzeba i coś tam postanowicie. Proszę tylko o słówko. Kiedy człowiek dosięgnie mety, w której się koniec życia zbiega z początkiem, kiedy go, chociaż to wcale rzecz dogodna, wożą jak niemowlę w wózku, miło mu przyczynić się do czyjegoś szczęścia lub spokoju. I nie o sobie to tylko mówię, dodał. Myślę, widzi pan, że wszyscy pomału zbliżamy się do kresu życia. Bez względu na wiek, starszy czy młodszy, ponieważ czas nie zatrzymuje się w biegu. Trzeba tedy korzystać z każdej nadarzającej się sposobności, a w ten czas nabierzemy prawa do zadowolenia ze wszystkiego, co nas spotyka. Otrząsnął popiół z fajki, kładąc ją przy sobie. Pozostaje jeszcze, mówił, pocierając ręce, ten narzeczony Emilki. Najpoczciwszy w całym mieście chłopiec. Zachodzi tu do mnie wieczorami, to na gawędkę, to znów, żeby mi poczytać. Poczciwy chłopak. Całe jego życie jest jednym pasmem poczciwości. Przybyłem właśnie, by widzieć się z nim, rzekłem. Doprawdy, zawołał, kłaniaj się mu pan ode mnie. Mini i Jorama nie ma w domu, są na wieczorynce. Żałować będą, że nie mieli zaszczytu widzieć pana. Mini rzadko kiedy dom opuszcza. Dla ojca, jak mówi. Dziś namówiłem ją, grożąc, że jeśli zostanie, położę się przed zachodem słońca. Tak to Joram i ona poszli na wieczorynkę. Śmiał się, zadowolony. Uściskałem mu dłoń, życząc dobrej nocy. Chwilkę, zawołał. Nie puszczę pana, nie pokazawszy mu mego słonia. Ho, ho, nie widziałeś pan nic podobnego. Mini, Mini! Po chwili do sklepu wbiegło ładne, świeże dziewczę o rozpuszczonych, falujących włosach. Oto mój słoń! Śmiał się pan Omer, pieszcząc wnuczkę. Dalej, duszko! Dziewczę otwarło drzwi do przyległego, znanego mi niegdyś bawialnego pokoju. Zmieniono go teraz na sypialny pokój pana Omera, po czym, potrząsając włosami, skryło się za poręczą fotela dziadka. Słonie bodą, gdy chcą coś podnieść, objaśniał, śmiejąc się pan Omer. No, słoniu mój, raz, dwa, trzy. Fotel obrócił się i, nie zawadzając o nic, potoczył do przyległego pokoju ku największemu zadowoleniu chorego. Oglądał się na mnie z prawdziwym triumfem. Powałęsałem się trochę po znanych mi ulicach, po czym skierowałem kroki ku mieszkaniu Hama. Peggotty zamieszkała z bratankiem, dom swój wraz z koniem i wózkiem, odstępując spadkobiercom Berkisa. Ręczyłbym, że jest to ten sam powolny rumak. W małej, czystej kuchence zastałem ich wszystkich, łącznie z panią Gamage, przyprowadzoną z Łodzi przez samego pana Peggotty, gdyż wątpię, czy kto inny zdołałby ją skłonić do opuszczenia stanowiska. Pan Peggotty opowiedział już im snać wszystko, gdyż pani Gamage i Peggotty ocierały fartuchami oczy, a Ham wyszedł był na dwór. Wrócił niebawem, ciesząc się mym przybyciem. Sądzę istotnie, że bytność moja dnia tego wśród nich wszystkim im była po sercu. Siląc się na wesołość, rozmawialiśmy o szansach na wzbogacenie się, jakie ma pan Peggotty tam za morzami, o ciekawych opisach, jakimi będą przepełnione jego listy. Nie wspominaliśmy imienia Emilki, chociaż rozmowa nieraz dookoła niej krążyła. Ham zdawał się najpogodniejszy spośród nas. Lecz Peggotty, odprowadzając mnie do małej izdebki, w której na półce spoczywała księga z krokodylami, powiedziała mi, że się rana jego serca nie zabliźniła. Spokój to był pozorny. Pracował nad siły, a czasem wieczorami wspominał przeszłość, życie w Łodzi. Mówił o Emilce, gdy była dzieckiem, nie wspominał o niej tylko nigdy jako o kobiecie. Zdawało mi się jednak, że Ham chce pomówić ze mną na osobności. Postanowiłem wyjść nazajutrz na jego spotkanie, gdy będzie wracać z roboty. Postanowiwszy to, zasnąłem. Nocy tej po raz pierwszy od dawna świeca nie paliła się w oknie. Pan Peggotty bujał się w swym hamaku w starej łodzi, a wiatry, jak dawniej, kołysały go do snu. Cały dzień następny zajęty był porządkowaniem domostwa. Pakował i wysyłał do Londynu przedmioty, które mu mogły być potrzebne. Inne przeznaczał na sprzedaż, inne znów zostawiał pani Gamage. Ta ostatnia pozostawała z nim dzień cały. Pod wieczór, pragnąc raz jeszcze zwiedzić te miejsca, udałem się tam, urządzając się tak jednak, by przedtem jeszcze spotkać Hama. Wiedziałem, gdzie pracuję i w tamtą udałem się stronę. Spotkaliśmy się na nadbrzeżnych piaskach i szliśmy razem. Nie myliłem się, miał mi istotnie coś do powiedzenia. I zaledwieśmy uszli kilkadziesiąt kroków, zagadnął, nie podnosząc oczu. Czy ją panicz widział? Chwilę, odrzekłem, zemdloną. A jak panicz myśli, czy ja mam ją widzieć? Spytał. Może za ciężką próbą byłoby to dla niej, odrzekłem. Właśnie tak myślałem. Ciężką, za ciężką. Lecz ozwałem się łagodnie, jeśli chcesz, abym jej co od ciebie powiedział lub napisał. Jeśli mi co dla niej zlecisz, wierz mi, prośbę twą wiernie spełnię. Wiem to, pani Chu, odparł. Istotnie chcę jej coś powiedzieć lub napisać. Słucham. Szliśmy chwil kilka w milczeniu. To, że jej przebaczam, począł. Nie, że ja przebaczam, lecz proszę, by mnie przebaczyła, żem się jej narzucał z mymi uczuciami. Sądzę, pani Chu, że jeśli bym się jej nie narzucał, nie oświadczał, zachowałaby dla mnie siostrzane uczucia, ufałaby mi, zwierzyła się, uratowałbym ją wówczas może. Ścisnąłem mu dłoń. Czy to jej tylko mam powiedzieć? Spytałem. Jeszcze coś, rzekł i zamilkł. Duży kawał uszliśmy w milczeniu, a gdy zaczął mówić, głos jego był stłumiony. Mówił powoli, cicho, lecz wyraźnie. Zatrzymywał się często. Kochałem ją. Kocham jej wspomnienie. Teraz szczęściem byłoby dla mnie zapomnieć o niej, lecz wiem, że tego nie potrafię. Ale pan, pani Chu, będąc tak uczonym, znajdziesz może sposób, by wmówić w nią, że nie bardzo głęboka ta rana. Przejdzie i choć ją kocham, żałuję. Ale ona się tym nie powinna martwić, ani też sobie wyrzucać. Niech jej panicz powie wszystko, co może ulgę jej przynieść, tylko niech wie, że nigdy się już nie ożenię. Nigdy jej nikt w sercu mym nie zastąpi. Niech jej panicz to powie. A i to, że się modlę za nią codziennie. Z prawdziwym współczuciem ścisnąłem męską jego dłoń, upewniając, że wypełnię to zlecenie. Dziękuję paniczowi, rzekł. Dziękuję, że panicz chciał mnie widzieć, że towarzyszył staremu. Ciotka pojedzie jeszcze do Londynu i zobaczy się z nim przed wyjazdem, ale ja go już prawdopodobnie nie zobaczę nigdy. Pewny tego jestem. Nie mówimy o tym z sobą i niech zostanie tak, a nie inaczej. Tak jest lepiej. Widząc go, gdy już będzie odpływał, powiedz mu, paniczu, jak przywiązany jestem do niego. Był on więcej niż ojcem, sierocie. Przyrzekłem mu powtórzyć to panu Peggotty. Dziękuję, paniczu, mówił, ściskając mi ręce. Wiem, gdzie panicz teraz idzie. Do widzenia. Wskazał ręką łódź, gdzie mu było ciężko wejść, i poszedł przed siebie. Patrząc za odchodzącym w księżycowym blasku, widziałem, jak się zwrócił twarzą do jasnej, srebrnej smugi na morzu. Pomału znikł mi z oczu. Drzwi łodzi były otwarte, a łódź pusta, wyjąwszy starą skrzynię, na której pani Gummidge siedziała z koszykiem w ręku i wzniesionym na pana Peggotty wzrokiem. Ten, wsparty o komin, zapatrzył się w gasnące głownie. Słysząc me kroki, podniósł głowę i przemówił wesoło. Panicz przyszedł pożegnać stare kąty. Wypróżniłem je do szczętu. Istotnie nie traciłeś pan czasu, zauważyłem. Nie traciliśmy czasu. Pracowaliśmy we dwoje, a pani Gummidge, mówiąc to, spoglądał na nią, lecz pani Gummidge pozostawała nieporuszona. Na tej to skrzyni, mówił głos do szeptu, zniżając pan Peggotty, siadywaliście, pani Chu, z Emilką. Wezmę ją z sobą, wyniosę stąd ostatnią, a to pański ciasny, sypialny pokoik. Pamiętasz, pani Chu? Wieczór dziś smutny, jak przystało. Istotnie. Wiatr wył z cicha, lecz płaczliwie wokół opuszczonego domostwa. Pusto w nim było. Nawet muszelkami wysadzane ramki lusterka znikły ze ściany. Przypomniało mi się własne moje dzieciństwo. Pierwsza tu spędzona noc, zanim jeszcze ta wielka, straszna w dziecięcych mych losach nie zaszła zmiana. Przypominała mi się mała, rumiana, niebieskooka dzieweczka, co oczarowała mnie wówczas. Przypomniał mi się Steerforth i zdjął mnie jakiś niepokój. Zdawało mi się, że jest w pobliżu, że go spotkam na pierwszym zakręcie ulicy. Nieprędko, z cicha mówił pan Peggotty, stara ta łódź nowych znajdzie mieszkańców. Mówią, że przynosi nieszczęście. Do kogóż należy? Spytałem. Do pewnego majstra, cieśli, oddam mu dziś jeszcze klucze. Zajrzeliśmy do drugiej izdebki i wróciliśmy do pani Gummidge, siedzącej nieruchomo na skrzyni, z koszem w ręku. Pan Peggotty, stawiając świecę na kominie, prosił ją, by wstała, gdyż chce skrzynię wynieść na dwór, zanim zgasi w domu światło. Danielu! Zawołała nagle, zrywając się z miejsca, upuszczając kosz i rzucając mu się na szyję. Danielu, kochany człowieku, ostatnie moje pożegnalne w tym domu słowa będą, że nie pozostanę tu bez was. Nie porzucaj mnie, Danielu, nie opuszczaj. Tak nagle zaskoczony, pan Peggotty spoglądał ze zdziwieniem to na mnie, to na panią Gamage. Nie opuszczaj, Danielu, wołała ta ostatnia. Zabierz mnie z sobą i z Emilką. Służyć wam będę zawsze i wiernie, jeśli są niewolnicy tam, gdzie się udajecie. Zostanę waszą niewolnicą, lecz nie opuszczaj mnie, Danielu, nie pozostawiaj tu samotnej. Moja dobra kobieto, perswadował pan Peggotty, nie wiesz, jak to daleko, jakie tam ciężkie życie. Wiem, wiem, twierdziła. I ostatnie me pod tym dachem słowa będą, że skonam na tym progu, jeśli mnie z sobą nie weźmiecie. Silna jestem, mogę kopać ziemię, pracować mogę, żyć byle czym. Zobaczysz, będę cierpliwa, nie posłyszysz słowa skargi lub utyskiwania. Nie, nie przyjmę od ciebie grosza, chociażbym zdechnąć miała z głodu. Chcę jechać tam z Emilką i tobą, chociażby na koniec świata pojadę. Wiem, co to. Wiem, że myślisz, iż jestem ciężka i nudna, ale zobaczysz, jak się zmienię. Zobaczysz, jak się już zmieniłam. Nie na próżno siedziałam tu samotna, wyczekując was, myśląc o waszej niedoli. Paniczu, panie Davy, niech panicz za mną przemówi. Znam jego. Znam Emilkę od dziecka. Wiem, czego im potrzeba. Sługą im zostanę. Pracować będę na nich wszystkich i pocieszać ich. Danielu, kochany Danielu, weźcie mnie z sobą. Mówiąc to, całowała mu ręce, okazując wdzięczność i przywiązanie, na które stokroć zasłużył. Wynieśliśmy skrzynię, zgasili światło, zamknęli drzwi na klucz i pozostawiliśmy łódź jak pustą, ciemną plamę na tle miesięcznej nocy. Nazajutrz wracaliśmy dyliżansem do Londynu. Pani Gamage z koszykiem swym była z nami. Po raz pierwszy zapewne w życiu zdawała się zupełnie szczęśliwa.